First, I want to
Po pierwsze, podziękować wszystkim oczywiście za organizację tego wydarzenia, za te wszystkie prace, które zostały poczynione w zeszłym roku i w tym roku. Byłem bardzo rad, że mogłem wrócić, ponieważ atmosfera była bardzo interesująca, a debaty także interesujące. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, debaty mnie zawsze fascynują. Lubię się kłócić. Tutaj tego było sporo, więc tym bardziej jestem szczęśliwy. Miałam troszeczkę problem, ponieważ tak jak mówił Erik, Wróblewski nie jest bardzo dobrze znany w Europie, ani zresztą w Ameryce Północnej, ale byłem bardzo zadziwiony, zainteresowany wystawą, którą tutaj zobaczyłem. Moja pierwsza reakcja była taka, że no ja nie jestem formalistą, co prawda, ale reakcja była typowo formalistyczna. Pomyślałem sobie, o to co się a propos Magritta i Elio. Ciekawe. No ale potem sobie zdałem sprawę, no ale chyba nie do końca, bo Elion być może troszeczkę tam jakieś skojarzenia mogą być, ale nie do końca. Mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgodzą. Natomiast to, co ciekawe było, to dokonać pewnego porównania tego, wobec czego stał Wróblewski, a także jakie są relacje, czy w ogóle to, wobec czego stawali artyści w Ameryce Północnej, a w szczególności we Francji. Jak Państwo pamiętają, Francja była w bardzo, bardzo trudnej sytuacji w trakcie wojny światowej, bo z jednej strony byli Amerykanie z tą całą bronią atomową, z drugiej strony byli także i Rosjanie, którzy mieli także tę broń atomową, ale te rakiety z tą bronią atomową nie były na tyle, nie miały na tyle wystarczającego zasięgu, żeby mogły doleźć czy to do Stanów wystrzelone z Rosji, czy odwrotnie i prawdopodobnie by wylądowały we Francji. Francuzi się tego bali, stąd to wielkie napięcie. Chciałam sobie właściwie zintegrować te prace Wróblewskiego w tym konkretnym momencie je osadzić. A teraz przechodzę już do samego wykładu. To był tylko taki wstępik. Zawsze młodzi artyści mieli problemy. Młodym aspirującym artystom było zawsze trudno, ale co można powiedzieć o młodym, biednym, 20-letnim malarzu, takim jak Andrzej Wróblewski w Polsce, zaczynając karierę w 1948 roku, kiedy cały świat właściwie jest sparaliżowany także zimną wojną, kiedy trzeba wybrać obozy, te, które wspierają tak zwaną pokój z jednej strony, które są chronione przez Związek Radziecki i Europejskie Partie Komunistyczne, albo trzeba wybrać tak zwaną wolność promowaną przez Stany Zjednoczone, jednocześnie zdając sobie z tego sprawę, że tak naprawdę to nie do końca wszystko było prawdziwe. I tutaj trzeba właśnie dokonać tego wyboru pomiędzy pokojem a wolnością. Dwóch tych rzeczy jednocześnie nie można było mieć, tylko pokazuje, jak absurdalna była ta sytuacja. W 1948 roku to był rok wielu różnych wydarzeń i walk w wielu różnych państwach. Trzeba było przyjąć jakieś stanowisko. To był rok, kiedy słowa, obrazy czy styl z automatu oznaczał jakieś konkretne polityczne stanowisko. I dlatego chciałbym rozpocząć, pokazując trzy obrazy, które Wróblewski najpierw stworzył, a potem próbował wymazać w 1948 roku, chociaż to wymazanie nie do końca mu się udało, ponieważ to wymazywanie i to odrzucanie tak naprawdę stanowiło sygnał bardzo ważnej zmiany w świecie młodego malarza. Z drugiej strony tego samego płótna Wróblewski tworzył podobną historię, ale na podstawie zupełnie nowej koncepcji, zamieniając entuzjazm i siłę obawą, niestabilnością i autoanalizą. Te nowe wizerunki, te nowe obrazy pokazują i mówią o nowej, interesującej historii. Są oknem, dzięki któremu możemy zacząć ewaluację i próbę zrozumienia tej walki, którą artysta toczył mniej więcej w roku 1948, tak aby na rzecz stworzenia nowej koncepcji sztuki i stylu, ponieważ wielu artystów było złapanych pomiędzy tymi różnymi stanowiskami politycznymi, tak też i style i typy zawsze było łączone z konkretnymi ideologiami. I to oczywiście zmieniało charakter reprezentacji. Czy zatem sztuka była tworzona na rzecz samokwestionowania, na rzecz propagandy, tworzenia ideologicznych sloganów, czy też celem wyrazu abstrakcyjnego? to ukrycie, utajenie, to odrzucenie w przeszłość narracyjnej sztuki realistycznej i abstrakcji, którą obserwujemy w sztuce Andrzeja Wróblewskiego, jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje to z jednej strony tę walkę, wobec której artysta stawał, próbując przedstawiać nową sytuację, trudną sytuację Polski. Twórca, tak jak Wróblewski, musiał dokonać pewnej rewizji tego całego świata sztuki, którego stawał się częścią. Musiał od razu, z automatu, na dzień dobry, zakwestionować to, co się stawało głosem państwa. Te odrzucone obrazy, to, co nam one mówią, to fakty, iż artysta stał się sceptyczny wobec brutalnej, konwencjalnej i niezapośredniczonemu wizerunkowi zaciekłości, śmierci i przemocy. To były oświadczenia, które zbyt często pojawiały się w sloganach propagandowych. To jest to zaciemnienie i zamglenie, które tak naprawdę jest tym, co nam dzisiaj wiele mówi. Pamiętając jednocześnie wówczas o bardzo skomplikowanym wizerunku samego czasu, wadze siebie, i to jest właśnie to, co przyciąga tutaj uwagę. To, co widzimy, to tak naprawdę nowy początek wynikający z rozumienia roli artysty, która nie tylko polega na kontynuacji tradycji, ale także polega na restrukturyzacji form reprezentacji zgodnie ze złożoną sytuacją tak kulturalną, jak i polityczną. Wróblewski bardzo wcześnie zdecydował się, aby nie reprodukować, odtwarzać, ale aby tworzyć, korzystając z byłych tradycji, jednocześnie wprowadzając je w otchłań, wprowadzając reprezentację historii nie tylko uczuć, ale także złożonych i trudnych strategii pisania i odczytywania. Wróblewski reagował i szukał swojej drogi w bardzo trudnej sytuacji artystycznej w Europie po okropieństwach II wojny światowej, w sytuacji, która była dyskutowana przez artystów ówczesnych. Jak malować po Holokauście? Oczywiście to w tym momencie brzmi jak klisza, ale to był naprawdę bardzo trudny i nieustannie trapiący artystów problem. Poprzez analizę niektórych wyborów dokonanych przez innych artystów europejskich, wybór Wróblewskiego stanie się nie tylko jasny, mam nadzieję, ale także pojawi się jako oryginalny w tym bardzo sfragmentaryzowanym świecie pod kątem politycznym w trakcie zimnej wojny. Krótkie wprowadzenie do owych debat powojennych w Europie, mam nadzieję, ułatwi nam zrozumienie zmieniających się strategii Wróblewskiego od abstrakcji do realizmu i na koniec do fantastycznego realizmu krytycznego. Tutaj mam taki rozdział, który zatytułowałem Zniewolenie po wyzwoleniu. Kiedy w prasie zaczęły się pokazywać zdjęcia obozów zagłady w latach 1943-1945, wszyscy zaczęli mówić tylko i wyłącznie o katastrofie. Picasso na przykład, który zawsze trzymał rękę na pulsie, bardzo szybko zareagował i stworzył dosyć duży obraz pod tytułem Kostnica z roku 1945. Ten obraz miał być krzykiem publicznym przeciwko nazizmowi, ale szczególnie przeciwko przestępstwu kolaborancji we Francji, ponieważ czekała za rogiem chęć odwetu. Ten obraz nawiązujący do Guerniki był pokazem tortur i morderstw w sposób metaforyczny przedstawiony we wnętrzu prywatnym w zorganizowanym modernistycznym labiryncie, gdzie męstwo i moc tak naprawdę zostały ukrzyżowane na oczach wszystkich. Cała społeczność była terroryzowana i torturowana, ale nie została pokonana, jak to zresztą mówili komuniści. Pomimo tej prezentacji Picassa i wyzwania do zmartwychwstania, ta cała świeżość emocji tak naprawdę nie była specjalnie pomyśli partii komunistycznej, która raczej wolała realistyczne prace typu prace Borisa Calickiego. Tutaj mamy Kasanowy Buchenwald. Artysta w sposób spektakularny przedstawiał martyrologię Daniel Kasanowy w Auschwitz-Buchenwald. ten zimny realizm Taslickiego, zamknięty w akademickim rysunku, został przekształcony w personalną, przekształcał personalną, osobistą strategię, wystylizowany w sposób, którego u Picassa nie było. Bardzo szybko zauważono, że ta spektakularyzacja naprawdę jest niebezpieczna. Kiedy szczególnie zobaczono na przykład zdjęcia Lee Millera opublikowane w czasopiśmie Vogue, gdzie pokazuje on niesamowity obraz turystów, żołnierza, właściwie turystów, którzy przyglądają się stosowi nagich martwych ciał. Ta grupa nie tylko patrzy na te ciała, ale sobie rozmawia, śmieje się, zastanawia się, a w tym samym czasie miły żołnierz właśnie robi zdjęcia tego nowego, egzotycznego środowiska. To daje nam ogląd, jak tacy artyści jak Fautrier, czy z czym tacy artyści jak Fautrier musieli się zmagać z tą, czyli musieli się zmagać z tą otchłanią reprezentacji. Jak w ogóle w tym momencie cokolwiek można namalować? Tutaj Fautrier korzysta z półabstrakcyjnego słownika i udaje mu się nie wpadać w tą spektakularność, jednocześnie wydobyć pewną zmysłowość, pokazując ją widzowi, jednocześnie bezpośrednio w sposób bardzo realistyczny, odnosząc się do gnijących ciał. Chevalier między innymi, krytyk, uważał, że te obrazy Fautriera stanowiły pierwszą prawdziwą reprezentację autentyczności wojny. Projekt Fautriera jest, że tak powiem, utrzymany na poziomie prywatnym, tak aby ten horror był nam przedstawiony bezpośrednio przed oczami. Tak jakbyśmy mieli stanąć przed lustrem, aby podkreślić, tak jak mówił poeta Francis Ponge, że wszyscy jesteśmy zamieszani w tę przemoc historyczną. Te niby pokojowe czy niemącące emocji wizerunki odciętych głów i torsów tak naprawdę penetrują bardzo głęboko nasze umysły. Nasza wyobraźnia nasza wyobraźnia jest przejęta czy przejmowana przez te kształty płaskich twarzy i rozczłonkowanych, gnijących ciał. Kiedy widzimy te twarze, to wychodzimy z przestrzeni galeryjnej, te twarze wychodzą z nami. Wszyscy tak naprawdę jesteśmy winni. I tutaj mówimy o tej relacji cielesnej z widzem, która wówczas wydała się być jedynym sposobem, aby przedstawiać ten niezwykły horror, nawet jeżeli, a być może właśnie dlatego, wywoływało to u nas pewną niepohamowaną fascynację. Te obrazy pasowały wielu intelektualistom, którzy szukali jakiejś formy zrozumienia ludzkości, i która by nie, szczególnie w dobie propagandy partii komunistycznej oraz przyprawiającej omdłości oraz wobec przyprawiających omdłości trendom neonacjonalistycznym. Słyszano oczywiście głosy, aby sztuka nie poddała się propagandzie, ale tak jak mówił François Ponge, trzeba było stworzyć język, który nie byłby w tonie nacjonalistycznym, ale jednocześnie byłby zatroskany oraz zaangażowany. Te obrazy w sposób jasny odnoszą się do zabójstw cywilów w trakcie wojny światowej, natomiast oczywiście one są różne od tego, co na przykład stworzył Zoran Muzić w Dachau. Ów malarz, który naprawdę był pogrzebany w środku tej niesamowitej tragedii ludzkiej w Dachau, w czasie swojego tam pobytu stworzył cykl niezwykłych rysunków, próbując zapisywać codzienne i banalne horrory dnia codziennego. Jego rysunki tworzone wydrukowane na wykradzionym papierze i ukryte zostały potem przekazane po wyzwoleniu. Chodziło mu o to, aby zapisywać to, co się działo z ciałami ludzkimi, z ciałami ofiar, które były pozbawiane życia w sposób przemysłowy i zmechanizowany. Rysował góry zwłok, ale w tym wszystkim z pełnym uporem udawało mu się także zachować pewną indywidualność poszczególnych z tych ciał. Próbował rysować na tyle, na ile umiał precyzyjnie, aby zachować detal przynajmniej niektórych z tych zwłok, aby zachować tą indywidualność w tej magmie ciała, z tej masy. Muzykowi udało mu się zachować tę specyficzność, wyjątkowość przynajmniej niektórych z tych ciał i w ten sposób ratując je przed zapomnieniem. Miało się wrażenie, że się patrzy na te osoby w momencie ich śmierci. Artysta przywiązywał wielką wagę do detalu kończyn, tatuaży na ciele, na chudość kończyn, na otwarte oczy. Horror następuje dopiero wówczas, kiedy zaczynamy mieć świadomość, że to ciało zaczyna się upłynniać, rozpływać, gnić. I w tym właśnie momencie Jean Fauthier chce, i to właśnie to jest moment, który Jean Fauthier chce przedstawić w swoim cyklu Zakładnicy. To jest właśnie ten moment ciał pozostawionych na zewnątrz, które są, które gniją. Tutaj skorzystałam z pracy muzyka, aby spróbować zrozumieć, na ile praca Fauthiera nie wiązała się z reprezentacjami Holokaustu autorstwa Picasso, Tasiewskiego czy samego Muzika. Jedna różnica oczywiście polega na tym, że tutaj ciało nie jest pewnym materiałem w przemysłowym morderstwie, ale jest po prostu tylko elementem tragicznych wydarzeń. One są obiektami nie tylko opisywanymi, ale także, które doświadczają i których chcemy doświadczyć, wychodząc li tylko poza intelektualną relację. Druga strona maski. Picasso, symbol współczesności, nowoczesności, przystąpił do partii komunistycznej Francji już w 1924 roku, tak aby, ponieważ chciał ogłosić pojawienie się nowego świata, nowego ekscytującego okresu. Picasso już w 1944 roku przedstawił swoje powody przystąpienia do partii komunistycznej. Zrobił to między innymi na tego rodzaju plakatach. Natomiast pamiętajmy, że nie był on jedyny, który poszedł tą drogą, ponieważ Francja w dużej mierze chciała zmiany radykalnej rewolucyjnej po całych latach gnijącej demokracji parlamentarnej. Natomiast oczywiście ta reklama nie była skierowana tylko do Francji, ale do Stanów Zjednoczonych. Po uwolnieniu Francja chciała wymazać te 4 lata opresji, kolaboracji i półsnu kulturowego, w którym tkwiła, tak jak to pokazuje Picasso w swoim obrazie Lobat. To obraz ta Francja z tego obrazu potem została zastąpiona w umyśle Picassa Francją pełną joie de vivre, co widzimy na obrazie 1946 roku. Pojawienie się Picassa i François Gillot na Rywierze, tutaj widzimy ich patrzących na morze, jest jeden z bardziej znaczących momentów po wojnie. Przecież Picasso wówczas zamieszkał w pałacu, ponieważ został bohaterem Salon d'Automne, ponieważ był symbolem powrotu, pokoju, sukcesu i szczęścia w życiu. Z drugiej ze strony komunista, który przenosił się do pałacu arystokratycznego, był znakiem, że tak naprawdę w tym momencie możemy wszyscy wspólnie żyć na rzecz glorii i chwały Francji. Można tutaj powiedzieć, za Charlesem Trenetem pamiętamy książkę Ja dla joie. nie martwiąc się specjalnie o tu i teraz. Otóż ta radość życia, którą namalował w 1946 roku, stała się pewnego rodzaju hymnem tego czasu. Pokazuje to. Artysta korzysta tutaj z kolorów pastelowych, delikatnych błękitów i różów. Ta radość odzyskana, do której wszyscy dążymy, tak naprawdę ukrywała pewną radosną, libidalną przemoc artysty. Na tym płótnie widzimy pewien taki zamrożony moment, pokazujący kulminację i napięcie. Napięcie, które jest puszczone luzem, Picasso zatem pokazuje wirujące działania na środku tego płótna, coś, co jest wirujące w środku, a wokół kompletnie nieruchomi muzycy. Tego rodzaju cielesna, kinetyczna odaliska nigdy przedtem nie została stworzona. Pokazuje to, że miłość i wolność znowu, tak jak to miało miejsce przed wojną, stanowią jedność w świecie Picassa i dla wszystkich. Kolejna możliwość, która została zaproponowana przez malarza komunistycznego, to nowa praca Jeana Eliona. Elion, jeszcze kiedy był w Nowym Jorku, napisał do swojego przyjaciela Hansa Hartunga w styczniu 1946 roku, gdzie jasno objaśniał te wyzwania, które wówczas wobec malarstwa stały. I to chyba też jest ważne z punktu widzenia tego, jak ten moment rozumiał Wróblewski. Jean Elion twierdził, że jest rozczarowany abstrakcją i chce wykuć jakąś przestrzeń pomiędzy realizmem a abstrakcją, tak aby mieć wolną przestrzeń od manipulacji i przekonań. Mówi w tym liście o swoim nowym, ekscytującym projekcie, czyli o nowego rodzaju obrazie czy malarstwie, który odłącza się, odchodzi od klisz, które są tak silnie zakorzenione w nowoczesności i w awangardzie. Proponuje style pomiędzy, proponuje połączenie abstrakcji i rzeczywistości. I tutaj on pisze, ja korzystam z abstrakcji, to cytat, korzystam z abstrakcji, aby tworzyć figury i jednocześnie śpiewam o tym, co według mnie jest w życiu piękne. Z tego powodu mam wiele problemów, ale także daje to mi wiele radości. Wydaje mi się, że możemy wszystkie tego rzeczy robić bez względu na styl, bez względu na to, czy jest to figuratywne, czy nie. Nie mogę po prostu cały czas promować coś, co nie łączy się ze światem, który tworzę. To bardzo jest męczące, ponieważ bardzo wiele energii spędzamy na unikaniu tworzenia czegoś, co jest do rozpoznania. Można stworzyć takie zigzagi wobec możliwych obiektów, ale wówczas pojawia się pewna obawa, pewien brak widzenia, pewna frustracja. Ja nie widzę w tym żadnej korzyści, szczególnie, a nawet kiedy mówimy o czymś plastycznym, spróbujmy na nowo odnaleźć świat według nowych środków. Mówię o czymś, co oczywiście nie oznacza powrót, nie oznacza powrotu, ale jedynie pewien krok do przodu. Elion zatem pokazuje, że Elion widział ten projekt przyszłości w sposób bardzo podobny do tego, o czym mówił Wróblewski. Bardzo jasno definiuje ten kolejny krok od nowoczesności. Elion rozumiał labirynt. Rozumiał ten labirynt, w którym został niejako złapany po wojnie. Próbował odciąć się od tych stylów i politycznych stanowisk, o których mówił w 1947 roku. Nie możemy pozwolić blokowi amerykańskiemu ani rosyjskiemu blokowi. Nie powinniśmy się angażować w ten labirynt polityki. Koniec cytatu. Ale oczywiście w tym 1948 roku było to bardzo bardzo trudne. I z tego też powodu niejako wypadł z gry, jego głos publiczny także zamarł. Świat stał się tak uproszczony, że Elio już nie mógł być jego częścią. Dodał, kiedy mówił o swojej pracy. Społeczeństwo podzielone jest na dwie części. Ci, którzy uważają, że jest okropnie i ci, którzy uważają cudownie. Te dwie, obie opinie są nic nie warte. Ta trzecia droga tego rodzaju także oczywiście była rozwijana w polityce. I to jest coś, czego szukali artyści. Coś pomiędzy tymi dwoma dyskursami zimnowojennymi. Coś, co można, co pozwoliłoby na artykulację siebie, jednocześnie pozostając w odcięciu od wszelkich utopii. Po drugiej stronie natomiast żelaznej kurtyny, a tutaj właśnie pokazuję obrazy Jeana Eliona, kiedy właśnie jest mniej więcej złapany pomiędzy tą abstrakcją a nowym realizmem. Potem będziemy może więcej na ten temat sobie porozmawiać. Po drugiej stronie żelaznej kurtyny w latach 48-49 Andrzej Wróblewski próbował wypowiedzieć według mnie podobną strategię. To był naprawdę bardzo znaczący rok dla młodego polskiego malarza. Widzimy, jak próbuje się oczyścić niejako z tego przyszłego stylu w sztuce, uważając, że jest on nieważny. Te obrazy, które tworzył na rewersach, były tak naprawdę prawie że fizyczną reakcją do swoich poprzednich, wobec swoich poprzednich obrazów. Te obrazy według mnie, one w jakiś sposób pośredni, ale niezwykły, łączyły się z takimi artystami jak Elio Magritte Fautrier. On także był zainteresowany nowym społecznym światem i rozczarowany nową formą sztuki, która była zbyt blisko propagandy, jednocześnie która nie dostrzegała życia osobistego. Jak Elio nie chciał widzieć sztuki czystej abstrakcji, tworzył najpierw dokonując bardzo długiej oceny, próbując rysunku, a potem kwestionując tradycję reprezentacji i narracji, jednocześnie próbując odnieść się do ideologii partii komunistycznej po 1947 roku oraz do tradycji burżuazji. Andrzej Wróblewski w tym momencie swojej kariery zaczyna go zajmować nowoczesna abstrakcja, kiedy go zaczyna zajmować prawie surrealizm, artystyczny obraz czy wizerunek abstrakcyjnego człowieka. W tym niezwykłym obrazie ta prezentacja intelektualnych kształtów abstrakcyjnych to jest coś, co porusza się w głowie, w umyśle człowieka. Człowiek dalej wydaje się być połączony z utopijnym abstrakcyjnym światem geometrycznym z lat 30. Natomiast w chwili obecnej on nie jest tylko przywiązany do rzeczywistości, ale po prostu stoi mocno na ziemi, le pied sur terre. I dlatego te obrazy, które pochodzą z 1948-1949 roku, właśnie w ten sposób wyglądają. Abstrakcja natomiast znika z pracy Wróblewskiego. Jego powrót do realizmu natomiast jest przeciwny do tego pozytywistycznego pomysłu stalinistycznego komunizmu. Jego praca teraz jest krytyczna, problematyczna w sposobie, jak traktuje on rzeczywistość oraz człowieka w jego codziennym życiu. Coraz więcej pytań niż odpowiedzi. Tego rodzaju podejście było podobne do podejścia wśród innych artystów, także i francuskich. Maurice de Verger na przykład pisze w Le Monde we wrześniu 1948 roku o bardzo napiętej sytuacji politycznej i kulturalnej pomiędzy sowiecką Europą a Imperium Atlantyckim. To drugie rozwiązanie jest preferowane, ponieważ pierwszy wybór oznacza niewolnictwo. Podczas przy okazji wyboru drugiego wojna staje się tylko prawdopodobna. Jeżeli będziemy musieli stanąć wobec tego dylematu, będziemy musieli wybrać mniejsze zło, ale ponieważ nie jesteśmy bezwarunkowo zamknięci, cały czas pozostaje jeszcze opcja trzecia, trzecia Europy neutralnej. Tego rodzaju stanowisko pragmatyczne także zostało podjęte przez surrealiste révolutionnaire, przez komunistycznego poetę Dotremonta, który zapytał się, co by się stało, gdyby sowieckie wojska wjechały do Paryża. I odpowiedział on w sposób taki dosyć nonszalanski, no oczywiście wszedłbym do pierwszego samolotu lecącego do Ameryki. To właśnie na tym polega ta alternatywa. Niemniej w Ameryce właśnie miał miejsce skandal, który wynikał ze ruchu zaaranżowanego przez Boston Art Institute of Modern Art. Pamiętając, że słowo modern było trudne do zrozumienia przez społeczeństwo i pamiętając także, że doświadczenia współczesne musiały być wyrażane przez modernizm, dyrektor Instytutu Plaut zdecydował się zamienić słowo modern przez contemporary, czyli nowoczesną przez współczesną. No i to naprawdę doprowadziło do gigantycznej, długotrwałej bitwy, walki pomiędzy MoMA, Whitney Museum a The Boston Institute, ponieważ trzeba było zmienić nazwę. W tytule, w tej politycznej, gorącej politycznej debacie Instytut Bostoński był postrzegany jako działanie wynikające z pewnej międzynarodowej konspiracji przeciwko sztuce nowoczesnej. Pamiętajmy także, że ultrakonserwatyści w Stanach Zjednoczonych wspierali realizm, ale ten realizm patriotyczny, a nie krytyczny. Ta zmiana oznaczała, że stało się, że ta zmiana oznaczała zgodę na izolacjonizm, czegoś, czego starali się unikać liberałowie z MoMA. Tak więc, pokazuję tutaj kilka obrazów Gerona na zlecenie Partii Komunistycznej we Francji. Widzimy, że to są obrazy bardzo różne od tego, co widzieliśmy wówczas w Rosji. Tutaj jest raczej radość, czy raczej taka lekka krytyka rządu. Natomiast widzimy twarze tych kobiet, które mają kupić jakieś gnijące ryby na rynku. Nie widać, żeby one były tu specjalnie szczęśliwe, tylko żona samego malarza, która troszeczkę przypomina tutaj figurę Najświętszej Panienki, wygląda jako tako. Fużo, kiedy przyjeżdża do Francji, wraca do Francji, to wówczas słyszy, teraz idziemy w kierunku realizmu i odejść od tego bezsensu. Zaczyna zatem tworzyć tego rodzaju obrazy. Nie mogłem sobie odmówić pokazania także tej drugiej strony medalu, tak zwany macho, ten facet macho. Partia komunistyczna chciała tego rodzaju reprezentacji, jakkolwiek samo malarstwo swojej jakości jest naprawdę beznadziejne. Ktoś, kto się na malarstwie zna, no to po prostu go zatyka, jeżeli chodzi o jakość tej produkcji. Natomiast to był dosyć ważny obraz z punktu widzenia klasy robotniczej. Musimy także pamiętać, że we Francji po II wojnie światowej, w tej nowej demokracji, coś, co troszeczkę napawało obawą Amerykanów, to fakt, że partia komunistyczna miała wśród społeczeństwa 80% poparcie. Jako że swoboda eksperymentowania była równoznaczna z wolnością liberalną, to wówczas najbardziej zaawansowana sztuka nowoczesna była zainteresowana, która była zainteresowana automatyką, musiała przejść do defensywy. Nawet jeżeli to odrzucenie to było bardzo ważne tak dla MoMA, jak dla Alfreda Barra, aby przekonać się Amerykanów do znaczenia tej nowej estetyki. Tutaj mamy właśnie ten przykład z tradycji rosyjskiej. I faktycznie nawet Nelson Rockefeller rozumiał to bardzo dobrze, kiedy jakkolwiek cynicznie napisał w liście do Henri Lusa, że ten powinien bronić sztuki nowoczesnej i abstrakcyjnego ekspresjonizmu, ponieważ koniec końców było to malarstwo darmowe czy swobodne, swobodne w swojej przedsiębiorczości. Praca Wróblewskiego natomiast pokazuje, iż interesował się on jednostką, ale w sposób inny niż ta zaproponowana przez Amerykanów, w sposób bardziej bliski Francuzom, jednocześnie, którzy także doświadczyli przemocy wojny i okupacji. Niektóre tak pięknie ciche, jak obrazy Brama van Velde, bądź niektóre bardziej ekspresyjne, jak Fautriera, ale które widać, że dotyczyły wspomnienia bólu i cierpienia, tak jak w przypadku Wróblewskiego. I prace Wróblewskiego właśnie gdzieś tu się znajdują pomiędzy francuskim realizmem, socrealizmem typu Fougeron, a surrealizmem à la Magritte. Mówimy przecież tutaj o powojennej generacji, która była gdzieś zamknięta pomiędzy tą, czy w tej binarnej kulturalnej strukturze, o której już mówiłem. Natomiast za tą żelazną kurtyną był taki Wróblewski, któremu udało się opracować i stworzyć destabilizujące i niepokojące oświadczenia wizualne. Tutaj chciałbym Państwu pokazać dokumenty, które trafiły z State Department, z Departamentu Stanu. Tam naprawdę jest bardzo wiele tego rodzaju dokumentów, natomiast większość z nich jest wymazanych. Dla historyka sztuki sytuacja naprawdę niełatwa. Z tego, co możemy powiedzieć z twórczości z 1948 roku, wydaje się, że Wróblewski nadal był zainteresowany abstrakcją, tą abstrakcją taką duchową, pełną znaków, ruchu i symboli mistycznych, tak jakby tworzył nowy świat, czy wyobrażał sobie nowy świat. Natomiast w 1949 roku widzimy, że te emocje się zmieniają i wkracza w nie pesymizm, szczególnie jeżeli chodzi o odtwarzanie świeżych wspomnień. Czyli odchodzimy od ludzkiej czy humanistycznej abstrakcji, która według niego jest nadmierna, tak jak tutaj to widzimy. Tutaj człowiek nie daje sobie rady, nawet jeżeli nie daje sobie rady z tymi abstrakcyjnymi kształtami, nawet jeżeli wydaje się być radosny. Kolejna praca z tego samego roku pokazuje człowieka w świecie abstrakcyjnym, z którego próbuje się wydostać. Ciało jest dosyć spójne z resztą kształtów, natomiast wzrok jest odwrócony. Jest to wzór, który pojawi się zresztą w jego nowej twórczości z 1949 roku. Nie ma już obrazów rewolucyjnych, realistycznych z 1948 roku i tutaj właśnie jest 1949 rok, gdzie się pojawia cykl obrazów, tak jak przy okazji Eliona, odnoszą się do świata pozytywnej abstrakcji, którą pamiętamy z tych prac, chociażby takich jak tu. Który wychodzi poza świat abstrakcji, gdzie realizm, do którego to świata realizm wraca, ale troszeczkę inaczej. Tak jak Eliot, który odszedł od abstrakcji w 1939 roku, przeszedł ku realizmowi w 1946 roku, Wróblewski wydaje się także odgrywać dosyć taką ważną, niepokojącą grę w Polsce, kiedy to stalinizm i ta ideologia obejmuje całe państwo. Od roku 1948 do 1949 tworzy utopijne, prawie mistyczne kształty. Jego obrazy, jego rysunki z tamtego roku pokazują bardzo ciemną wizję, którą artysta ma wobec swojego kraju. Widzimy ludzi, którzy przechadzają się po mieście, zagubieni z niewidzącym wzrokiem, troszeczkę jak zombie z hollywoodzkiego filmu z 1938 roku Noc żywych trupów. Tutaj pokazuję te zdjęcia z tego filmu nie tytułem tytułem żartu, tylko dlatego, że akurat 1968 rok to przecież też jest inwazja Czechosłowacji. Czyli mamy tutaj te długie kończyny, które zwisają bezwładnie, kobiety trzymające w zaciśniętych dłoniach torebki. To są przygotowawcze szkice przed obrazami, ale pokazują one świetnie stan umysłu wówczas Wróblewskiego. Widzimy, że sytuacja przypomina trochę teatr, teatr jednak, który nie jest spektakularny. Narracja jest podobna do Eliona. Poniekąd jest to opis, a poniekąd osobista ocena. Jednocześnie niepokojąca. Niepokojąca, ponieważ są to obrazy, które pochodzą z jakiejś przestrzeni bardzo ambiwalentnej. Trudno jest tutaj odróżnić czy dokonać rozróżnienia pomiędzy tymi obrazami z czasów wojny a okupacji stalinistycznej, ponieważ niestety okazuje się, że tak naprawdę nic od czasu wojny się nie zmieniło. Jest to świat, który nadal jest okupowany, gdzie jest zagrożenie, śmierć, tortury i strach. Opuszczone ręce, opuszczone głowy, pary, które trzymają się siebie kurczowo, kompletna bezradność także wśród dzieci. To wszystko z czasem zostanie przeorganizowane tak, aby stworzyć pewne pytanie. Pewien sposób zakwestionowania przestrzeni publicznej. Tutaj na przykład przy okazji rozstrzelania 2 widzimy kompletny brak, kompletną beznadzieję, kompletną bezradność. Popatrzmy na kończyny. Wyglądają one, jakby były amputowane. Tak jak to pół nagie ciało, które wydaje się być samym Wróblewskim. Jednocześnie przy bardzo intensywnym spojrzeniu bezpośrednio na odbiorcę. Tutaj te pięści, które on gdzieś były zaciśnięte, tak jak wśród komunistów, te dłonie są otwarte. Terror jest niebywały. To ta linia, ten szereg osób mających być rozstrzelanymi także jest znamienna. Mamy także ten kształt pięści na murze. Wszyscy widzimy, że te osoby właściwie są już i tak w więzieniu, bo widzimy więzienne okno. Troszeczkę to także przywołuje czy przypomina ten koszmar drugowojenny, który dotykał wówczas Żydów. To obraz z 1939 roku, który wydaje się być jednym z pierwszych dużych prac Wróblewskiego dotyczący właśnie horrorów II wojny światowej. Niektóre będą wypowiadane, artykułowane w sposób troszeczkę bardziej ambiwalentny, gdzie sceny przemocy, tortur i rozstrzelań są przedstawione w sposób środowisku bardziej neutralnym. I przez to to cierpienie jest tak bardzo interesujące. Ten obraz 1949 roku pokazuje nowy socrealizm, którego wówczas wymagano, ale jednocześnie jest on, ten obraz, niezwykle ambiwalentny w swoim wyrazie. W rozstrzelaniu 1949 roku Wróblewski pokazuje następującą scenę, czy obywatele, ludzie stojący pod ścianą, ciemne, smutne kolory i ciała, które przechodzą od życia do śmierci, nagie stopy. Kształt czaszek i ciał, pozycja tych torturowanych ciał. Ciała są poskręcane, podzielone na dwa, jednocześnie dając miejsce, przestrzeń dla odbiorcy, aby odbiorca mógł w tę przestrzeń wejść. Jest to ból, który jest odczuwalny. Nie można tutaj reagować tylko w żaden inny sposób, jak tylko poprzez zaciśnięcie pięści w swojej bezradności. To jest właśnie ta bezradność. Widzimy tutaj abstrakcyjny ból. Chciałbym pokazać akurat ten obraz, ponieważ właśnie co się dzieje z tą słynną pięścią komunistyczną, na przykład przy okazji Peugeot. Tutaj mamy właśnie te pięści, te takie mocne pięści, zacietrzewione pięści. Jestem tutaj z przodu, w pierwszym szeregu, idę do przodu. Natomiast ta pięść Wróblewskiego jest zupełnie inna. Ona jest kompletnie bezradna, zupełnie inna. Emocje. To jest nasz świat, ale jeszcze bardziej pesymistyczny niż ten, który przedstawiał Elion w swoich oknach, pokazując radosnych manekinów, którzy wyglądają troszeczkę jak ludzie, ale które są zupełnie puste, jednocześnie pokazując pustkę powojennego świata. Nie wierzmy tej pustej radości, wydaje się mówić artysta. Już zaraz kończę. Wracając do rysunków Wróblewskiego, widzimy uwięzione pary, które chronią swoje dzieci przed nadchodzącą katastrofą. To są studia matka i syn oraz syn i zabita matka. To są obrazy z 1939 roku. Proszę zwrócić uwagę na kolor niebieski. Ten błękit jest podany w ten sposób, aby dać widzowi poczucie abstrakcyjnej obecności, bólu utraty. Dłoń nie jest wyciągnięta po nic. Ona tylko jest tu w naszym umyśle, w umyśle dziecka. Na pewno doświadczenie jest surrealistyczne i cielesne, wręcz zmysłowe doznanie, ponieważ głowy nie widać. Aby dotknąć także jakiegoś dobrego wspomnienia, coś, co jest bardzo osobiste, trudne, ale coś, co stanowi prawie że magiczne doświadczenie. Jest to także o społeczeństwie, które jeszcze nie odczepiło się, nie dokonało tego procesu ozdrowieńczego po wojnie. Polacy nadal zastanawiają się nad swoim stanem zniewolenia, zagrożenia, wiktymizacji. Ten realizm krytyczny pokazuje życie jak zombie, daleko bardzo od formy tradycyjnej realizmu optymistycznego realizmu, który był wymagany przez władzę. Wydaje mi się, że Wróblewski pokazywał właśnie tą ambiwalentność, jednocześnie przez to podważając slogany partyjne. I przez to brał udział w dyskusjach kulturalnych w europejskich w ramach słynnego spotkania Rencontre Internationale de Genève z września 1948 roku. Próbował rozwinąć zrozumienie sztuki współczesnej. Mówi: artyści istnieją, są tak wrażliwi i zdolni, jak to miało zawsze miejsce, ale nie mogą funkcjonować w naszym obecnym społeczeństwie współczesnym, rozwijającym się w Europie i Ameryce, gdzie brak jest odwagi, nadziei i celu. Jako artyści powiedzmy, że jesteśmy gotowi uczestniczyć w społeczeństwie, które byłoby warte naszych usług, ale jednocześnie odmawiamy zaangażowania się w społeczeństwa dekadencje i burżuazyjne na Zachodzie, czy też w społeczeństwie, czy też straszną tyranię Wschodu. To było uczucie, które zresztą było wspólne dla wielu artystów wówczas w czasie zimnej wojny. W latach 49-50 abstrakcja stawała się pewną siłą raczej dekoracyjną dla takich nawet artystów jak Pollocka i Rothki. Tak jak zresztą widzimy tutaj w tym artykule, że Jackson Pollock jest najlepszy. Jest wykorzystywana praca Jacksona Pollocka do reklamy przy sprzedaży ubrań, sukienek w Nowym Jorku. I to właściwie był jedyny głos, ten, o którym tu mówiłem, na tej konferencji. Jedyny głos, który tak naprawdę przedstawiał przedstawicielem głosu wielu artystów. W latach 49-50 abstrakcja nawet dla Pollocka i dla Rodki stawała się po prostu tylko i wyłącznie pewną możliwością dekoracyjną. Artyści tej trzeciej siły, tacy jak Elion, Pignon i Wróblewski, zniknęli ze sceny, tak jak zresztą ta polityczna trzecia droga, którą oni próbowali stworzyć. No i mogę tylko na koniec powiedzieć, że czekało nas potem jeszcze więcej różnych wojen.